21.31, przy mikrofonie ojciec Benedykt, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Nowotwory głowy i szyi, program profilaktyki to temat, który dziś podejmujemy, a naszym i Państwa gościem w studiu jest lekarz medycyny Łukasz Łuczewski z Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Witamy, panie doktorze, tym razem już w studiu Radia Maryja. I zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do zamienienia się w słuch i takiego słuchania wrażliwego, słuchania dokładnego, żebyśmy już przynajmniej w tej naszej wiedzy odnośnie nowotworów mieli ją bardziej uszczegółowioną w kwestiach nowotworów głowy i szyi, jak rozpoznawać, co nas powinno zatrwożyć, jakie są pierwsze objawy, jakie są grupy ryzyka, jakie należy wykonać badania, jakie są sposoby leczenia. A to wszystko przedstawia dziś pan lekarz Łukasz Łuczewski. Prosimy, panie doktorze.
Szczęść Boże. Jeszcze raz chciałem podziękować ojcu za zaproszenie, za możliwość mówienia do naszych słuchaczy, no i przybliżenia im tematyki nowotworów głowy i szyi. Nowotwory głowy i szyi to taka grupa chorób onkologicznych, która jest związana z górnym odcinkiem drogi pokarmowo-oddechowej. Zaliczamy do nich nowotwory podstawy czaszki, masywu szczękowo-sitowego, jamy nosa, gardła, jamy ustnej, języka, migdałka, podniebienia, gardła środkowego, nowotwory krtani, gardła dolnego, guzy szyi, tarczycy. To wszystko to grupa nowotworów głowy i szyi. W Polsce wyniki leczenia nowotworów głowy i szyi wciąż są niezadowalające i jedne ze słabszych w Europie. Wiążemy to przede wszystkim z tym, że pacjenci w momencie zgłaszania się do lekarza onkologa często mają już bardzo zaawansowaną chorobę nowotworową. Z tego powodu postanowiliśmy w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi Wielkopolskiego Centrum Onkologii powołać program profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Jest to ogólnopolski program dedykowany do osób, właściwie do całego społeczeństwa przede wszystkim, mający na celu promowanie wiedzy na temat nowotworów głowy i szyi. W tym celu jesteśmy aktywni na bardzo wielu polach, na konferencjach naukowych. Wczoraj odbyła się na ten temat konferencja w Pile. Mówimy na temat nowotworów głowy i szyi w środowiskach lekarskich. Rozmawiamy z pacjentami, staramy się być aktywni w mediach. To wszystko po to, by wiedza na temat nowotworów głowy i szyi stawała się coraz bardziej powszechna. Badanie, które wykonano w 2011 roku, sondę uliczną, gdzie zapytano ludzi, z czym kojarzą nowotwory głowy i szyi. 75% osób pytanych nie było w stanie udzielić żadnej informacji na temat nowotworów głowy i szyi. To świadczy o tym, że jest bardzo duża potrzeba tego programu profilaktycznego, bardzo duża potrzeba tego, by promować wiedzę na temat nowotworów głowy i szyi, by mówić o ich wczesnych objawach, o tym, jak się je leczy. Także dotyczy to oczywiście lekarzy, osoby, które rozpoznają te nowotwory wśród pacjentów, by wcześniej u siebie byli w stanie rozpoznać pierwsze objawy nowotworu. Jednym z elementów naszego programu profilaktyki są badania, które wykonujemy w 6 ośrodkach w Wielkopolsce, w szpitalach w Koninie, w Pile, w Kaliszu, w Lesznie, w szpitalu wojewódzkim w Poznaniu i w Wielkopolskim Centrum Onkologii, które jest koordynatorem całego tego programu. Badania te dedykowane są dla osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, u których w ciągu ostatnich 3 tygodni wystąpił jeden z następujących objawów. Są to chrypka, ból w jamie ustnej, trudności w przełykaniu, niegojące się rany w jamie ustnej, krwawienia z jamy ustnej, zaburzenia drożności nosa, krwawienia z jamy nosa, guz na szyi. Te wszystkie objawy, jeśli nie są związane z aktualnie przebywaną infekcją, jakimś stanem zapalnym w obrębie głowy i szyi i trwają powyżej 3 tygodni, powinny skłonić nas do wizyty u onkologa, chirurga głowy i szyi. Te badania, które prowadzimy, są bezpłatne. Nie potrzebują Państwo na nie skierowania. Wystarczy skontaktować się z jednym z tych ośrodków. Wszystkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi.
To działania Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Panie doktorze, rozmawiamy dzisiaj o nowotworach głowy i szyi. Już pan wymienił, czego to mogą być nowotwory, czy jakie części naszego organizmu mogą zaatakować. Gdybyśmy mogli omówić takich 5 zasadniczych symptomów, które powinny wzbudzić nasz niepokój i w jakich okolicznościach one występują, jednocześnie pomogą nam jako radiosłuchaczom, nam samym, jak również tym, których my spotykamy i widzimy, że w ich zachowaniu czy w ich wyglądzie jest coś niepokojącego. I dla radiosłuchaczy oczywiście taka informacja, że dziś omawiamy nowotwory głowy i szyi, prawda? I o tych nowotworach już pan doktor wcześniej powiedział. I te objawy, które są takimi objawami, które to powinny nas zatrwożyć i powinniśmy się udać do lekarza.
Na pewno do tych objawów należy chrypka, zmiana głosu postępująca, która trwa niezależnie od jakiegoś stanu zapalnego dłużej niż 3 tygodnie. Nie, i to dotyczy oczywiście lokalizacji w krtani. Także inne wczesne objawy choroby nowotworowej, takie jak ból przy przełykaniu, trudności w przełykaniu, pieczenie w jamie ustnej, niegojące się rany w jamie ustnej, czy też, tak jak już wcześniej mówiłem, zaburzenia drożności nosa, krwawienia z nosa, czy też guz na szyi. Część z tych objawów niestety rozwija się w sposób niemy kliniczny dla osób z zewnątrz, takich powiedzmy członków rodziny, czasem niezauważalne, ale na pewno należy mieć tę czujność, mieć to na uwadze, szczególnie u osób, które są narażone na czynniki ryzyka, takie jak palenie papierosów czy spożywanie alkoholu. To są na pewno osoby, które są zagrożone wystąpieniem nowotworu głowy i szyi. Do tych osób też jest dedykowana ta część naszego programu profilaktyki, w której prowadzimy badania pacjentów.
Rozumiemy, że chrypka, która nie ma takiego podłoża infekcyjnego czy jakiegoś chwilowego przeziębienia, bądź jest to taka chrypka, która się pojawia nagle, niespodziewanie i trwa około 3 tygodni. To mogą być już zmiany nowotworowe na krtani, na gardle.
To powinno nas skierować do laryngologa, żebyśmy tę sprawę wyjaśnili. To może być objaw choroby. Oczywiście chrypka przy przeziębieniu może się utrzymywać 3 tygodnie, może się utrzymywać trochę dłużej, także po przeziębieniu, nawet po wyleczonym przeziębieniu, także tutaj rozmowa z pacjentem, wywiad też ma znaczenie. Natomiast no, niezbędnym elementem jest badanie lekarskie i na tej podstawie postawienie wstępnej chociażby diagnozy. Tak?
Ból w jamie ustnej i rozumiemy tutaj rany, które się pojawiły. Czy te rany mogą się pojawić i zagoić, czy raczej są to rany, które się powiększają i stają się coraz bardziej dotkliwe?
Raczej to są rany, które się powiększają, są bardziej dotkliwe. Jeśli zanikają, jeżeli się zmniejszają lub całkowicie błona śluzowa ulega wygojeniu, mogą być to jakieś zmiany zapalne, czy też afty w jamie ustnej. Natomiast jeżeli ta zmiana się utrzymuje, nie goi się, powiększa się, czy też występują epizody krwawienia z tej zmiany, z tego i tworzy się owrzodzenie na błonie śluzowej, no to absolutnie jest to sygnał alarmowy, jeśli chodzi o lokalizację w jamie ustnej.
Trudności w przełykaniu. Te trudności to tylko problem z tym, że mamy suche gardło, nie możemy jeść, nie możemy pić, czy jakimś jeszcze dodatkowym bólem się te trudności w przełykaniu objawiają?
Tak, mogą być związane z bólem na przykład promieniującym do ucha. Mogą one się nasilać w takim stopniu. Mówimy tutaj już o bardziej zaawansowanych nowotworach, że pacjent nie jest w stanie jeść normalnych pokarmów, spożywa dietę papkowatą. To są już sytuacje, kiedy ten nowotwór jest bardzo zaawansowany. Natomiast rzeczywiście trudności w przełykaniu, ból przy przełykaniu utrzymujący się długo jest też elementem, na który należy zwrócić uwagę i który powinien nas tutaj uczulić, by chociażby to skontrolować.
Jakiego rodzaju guz na szyi powinien nas zaniepokoić, bo już rozmawialiśmy o tym, że jest chrypka, która ma pozainfekcyjne, poza przeziębieniem jakieś przyczyny, trwa już od 3 tygodni. Mówiliśmy o bólu i ranach w jamie ustnej, które nie goją się, a wprost przeciwnie, powiększają się. Trzeci z takich objawów, który powinien nas zaniepokoić i może mieć tutaj w konsekwencjach zmiany nowotworowe w tym wymiarze, o którym dziś mówimy, czyli nowotworach głowy i szyi, to mogą być trudności w przełykaniu. I tutaj podczas picia, podczas jedzenia i często jest to ból promieniujący do ucha. Czwarta z takich niepokojących nas sytuacji i objawów to guz na szyi. Jakim ten guz będzie? Miękki, twardy, duży, mały? Wskutek, nie wiem, no uderzenia, czy to też...
Nie. Guz na szyi tutaj najczęściej jest związany z powiększonymi węzłami chłonnymi na szyi. Jeśli te węzły chłonne, tak jak już mówiliśmy o poprzednich objawach, utrzymują się powyżej 3 tygodni, nie są związane z żadną infekcją. Ponadto węzły są, powiedzmy, palpacyjnie twarde, słabo przesuwalne i niebolesne, to na pewno są to wskazówki sugerujące, że mogą być to, może być to jakiś proces onkologiczny.
Piąta przyczyna to już wiemy, że to trudności w oddychaniu przez nos i krwawienie.
Tak jest. Jeśli chodzi o trudności w oddychaniu przez nos, mogą one dotyczyć jednej strony, jednej z jam nosa, prawej lub lewej. Okresowo mogą pojawiać się też krwawienia i tutaj należy bardzo na to zwrócić uwagę, by tego nie przeoczyć, ponieważ oczywiście krwawienie z jamy nosa może być związane z szeregiem też innych chorób, nie tylko onkologicznych, ze stosowaniem leków przeciwkrzepliwych. Także jeśli to krwawienie się pojawia, jest zawsze na przykład z jednej strony i ta drożność nosa też zawsze jest upośledzona po jednej stronie, to na pewno jest taki czynnik, który nam sugeruje nowotwór głowy i szyi.
Mówimy o nowotworach głowy i szyi. Pięć takich przyczyn czy stanów, które nas powinny zaniepokoić, to chrypka, ból i rany w jamie ustnej, trudności w przełykaniu, guzna szyi oraz trudności w oddychaniu przez nos połączone z krwawieniem. Panie doktorze, często spotykamy osoby, które regularnie badają się, ale badają się robiąc badania na podstawie krwi. Tam spotykamy też markery i jesteśmy spokojni. Czy to wystarczy?
W postawieniu diagnozy u pacjenta najważniejszy jest wywiad. Niektórzy, tak jak mnie uczyli profesorowie, mówili, że 80% diagnozy można już postawić na podstawie rozmowy z pacjentem. To jest niezwykle istotne. Niezwykle istotny jest właśnie wywiad. Drugą bardzo ważną rzeczą, to jest może oczywiste dla naszych słuchaczy, ale myślę, że to należy podkreślić, jest badanie pacjenta. Pacjent musi być szczegółowo zbadany, jeżeli chodzi o ocenę w zakresie głowy i szyi, to powinno być to badanie, pełne badanie laryngologiczne w zakresie jamy ustnej, jamy nosa, uszu, w zakresie gardła, krtani, palpacyjne badanie szyi, a także badanie powinno być poszerzone o badanie fibroskopowe. Jest to takie badanie, które umożliwia nam ocenę błony śluzowej jamy nosa, gardła górnego, gardła środkowego oraz krtani gardła dolnego, dokładną ocenę endoskopową. Badanie jest niebolesne, nie wymaga przygotowania pacjenta do tego badania i to jest jakby podstawa do tego, by postawić wstępną diagnozę w zakresie nowotworu głowy i szyi. Jeżeli chodzi o markery nowotworowe, to tutaj dla tej grupy nowotworów nie ma takiego markera, na podstawie którego można by było prognozować wystąpienie nowotworu głowy i szyi. Ponadto ja bym chciał podkreślić, że postawienie diagnozy choroby nowotworowej w zakresie głowy i szyi możliwe jest tylko na podstawie wycinka pobranego z guza. Czyli wszystkie inne badania, takie jak nawet jeśli by istniał taki marker, czy badania obrazowe, czy badania USG, tomografia, rezonans, są to informacje dodatkowe dla nas. Dla nas podstawą postawienia diagnozy jest badanie histopatologiczne, czyli ocena pełnej grubości tkanki pod mikroskopem przez patologa i wywiad z pacjentem i badanie przedmiotowe pacjenta.
Panie doktorze, dzisiaj, gdy rozmawiamy o profilaktyce w sprawach nowotworowych głowy i szyi, no chcemy zapytać też na ile nowotwory raka, nowotwory, czyli rak, tak potocznie wszyscy mówimy, na ile rak głowy i szyi jest nowotworem złośliwym.
No więc,
czy te nowotwory są złośliwymi?
Jeśli, znaczy w momencie, kiedy mówimy nowotwory głowy i szyi, możemy powiedzieć, że 90% złośliwych tych nowotworów to raki płaskonabłonkowe. W onkologii w ogóle mamy do czynienia z nowotworami złośliwymi i niezłośliwymi. Nowotwory złośliwe to są takie, które mają zdolność do tworzenia przerzutów. Czyli komórki z pierwotnego nowotworu, czyli z tej lokalizacji, w której mamy guz, powiedzmy, załóżmy, że jeżeli chodzi o głowę i szyję, no powiedzmy, że jest to guz w krtani, to jeśli jest to proces złośliwy, to komórki rozwijają się, rosną, stopniowo zwiększają całą swoją objętość, zwiększa guz, aż dochodzi do przekroczenia błony podstawnej i jest to moment, kiedy ten nowotwór zaczyna naciekać nam struktury wokół. W momencie, kiedy zostanie przekroczona błona podstawna, komórki dostają się niejako wychodzą poza ten narząd i tworzą się przerzuty w węzłach chłonnych. Tworzenie przerzutów do węzłów chłonnych to jest właśnie warunek nazwania nowotworu złośliwym. Także to tylko wyjaśniając, na czym polega różnica. Natomiast raki to jest jedna z grup nowotworów złośliwych, której definicję tworzymy na podstawie ich filogenetycznego pochodzenia. Czyli jest to grupa nowotworów, to już tłumaczę. Jest to grupa nowotworów pochodzenia nabłonkowego. I rzeczywiście w zakresie głowy i szyi grupa tych nowotworów, czyli jest to grupa jakby rozpoznawana, grupa histologiczna, czyli pochodzenia z tkanki wyściełającej naszą błonę śluzową, bo to od tego jest nabłonek. Czyli pochodzenie nabłonkowe nowotworu to rak. Natomiast pochodzenie z tkanki łącznej nowotworu to mięsak. I tutaj grupa mięsaków w zakresie głowy i szyi jest bardzo mała grupa. Natomiast, tak jak wcześniej wspominałem, 90% wszystkich złośliwych nowotworów głowy i szyi to raki, czyli nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego. Oczywiście w zależności od lokalizacji nowotworu mamy do czynienia z większym lub mniejszym natężeniem tej grupy nowotworów złośliwych. I tak dla przykładu, w przypadku na przykład sinianki przyłusznej, mamy do czynienia w 80% z nowotworami niezłośliwymi. Czyli jeśli pacjent do nas trafia z guzem sinianki przyłusznej, to 80% naszych chorych z tego typu dolegliwościami to pacjenci z nowotworem niezłośliwym.
Dziękuję za te wszystkie sprawy, które pan nam tu, panie doktorze, przybliża. Lekarz medycyny Łukasz Łuczewski z Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Naszym Państwa gościem rozmawiamy o nowotworach głowy i szyi, o programie profilaktyki podjętym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii. Radio Maryja i Telewizja Trwam też w ten program wpisują się, przez to, że o tym mówimy i pomagamy sobie i Państwu zrozumieć, jak ważną jest profilaktyka i właściwe rozeznanie i obserwowanie i niebagatelizowanie tych objawów, o których mówimy, tym bardziej, że te ostatnie zdania powinny nas, no wyrażę się tak, przestraszyć, ale nie przestraszyć, żeby uciekać od onkologa, ale przestraszyć, żeby sobie zdać sprawę z powagi sytuacji i by nie bagatelizować tych objawów, o których mówiliśmy, A już za chwileczkę, po krótkiej przerwie, pytanie do pana doktora, jak wygląda proces leczenia i na ile te nowotwory głowy i szyi, jeżeli zostaną zweryfikowane, na jakim stadium tej weryfikacji, jakie są szanse, że stracimy na zdrowiu, ale uratowane zostanie nasze życie. Ale to po krótkiej przerwie. Kompozycja Ziemia obiecana Wojciecha Kilara, a naszym gościem lekarz medycyny Łukasz Łuczewski z Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Takie zacięcie językowe, nie mam się obawiać, że to jakieś zmiany nowotworowe. Nowotwory głowy i szyi, program profilaktyki. Ja tylko przypomnę te podstawowe objawy, które nas powinny zaniepokoić. To chrypka, która trwa około 3 tygodni i nie ma podłoża infekcyjnego, czyli jest to przeziębienie. Ból i rany w jamie ustnej, które się rozwijają, trudności w przełykaniu. I to te trudności przy łykaniu często możemy kojarzyć z bólem ucha, bo to jest ból promieniujący do ucha. Guz na szyi, też, który trwa, jest u nas na szyi około 3 tygodni. No i trudności w oddychaniu przez nos połączone z krwawieniem. Te przyczyny będziemy często Państwu tutaj przypominać. A teraz pytanie sprzed muzycznej przerwy o sposobach leczenia i wyleczenia z nowotworu.
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że leczenie nowotworów głowy i szyi, w leczenie jest zaangażowany cały zespół specjalistów różnych dziedzin. Oczywiście jest to chirurg głowy i szyi, laryngolog, radioterapeuta, chemioterapeuta. Są to specjaliści z zakresu histopatologii, radiologii, anestezjologii, rehabilitant. W Wielkopolskim Centrum Onkologii każdy pacjent, który ma nowotwór krtani, jest omawiany przez taki zespół specjalistów i wybierana jest dla niego najlepsza, optymalna metoda leczenia. I nowoczesna onkologia to onkologia interdyscyplinarna, w której decyzje terapeutyczne podejmuje się w konsylium, gdzie indywidualizuje się terapię i wybiera się przez to najlepszą metodę dla każdego naszego pacjenta. Jeśli zaś chodzi o to, jakie są możliwości, to oczywiście chirurgia jest tym pierwszą możliwością leczenia i która jest dedykowana największej grupie naszych chorych. Ponadto radioterapia, która odgrywa dość podobną rolę w leczeniu, mówię procentowo podobną rolę w leczeniu chorych na nowotwory głowy i szyi, i jako uzupełnienie chemioterapia. Chciałbym też tutaj podkreślić, że bardzo istotne jest to, kiedy pacjent zjawi się na wizytę u onkologa. My w onkologii stosujemy taką klasyfikację do oceny stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, klasyfikację TNM. I każdy pacjent, który ma rozpoznaną chorobę nowotworową, powinien być w tej klasyfikacji oceniony. Jest to bardzo dobra klasyfikacja. Ona pozwala na komunikowanie się poszczególnych klinik ze sobą, lekarzy, na ustalanie właśnie przy odpowiednim stopniu zaawansowania klinicznego, na wybór odpowiedniej metody leczenia. I teraz może podam na przykładzie krtani. Jeśli pacjent zgłasza się do nas w stopniu zaawansowania T1, czyli z niewielką zmianą na fałdzie głosowym w krtani, to możemy zaproponować mu leczenie operacyjne z zastosowaniem lasera. Jest to dosyć wiąże się to z krótkim pobytem w szpitalu. Pacjent jest przyjmowany jednego dnia, następnego dnia odbywa się zabieg i trzeciego dnia wychodzi do domu. Po takim leczeniu wymaga on stałych kontroli laryngologicznych w poradni onkologii laryngologicznej. I zgłaszanie się na te kontrole, regularne kontrole, pozwalają na to, by 90% pacjentów z taką zaawansowaną chorobą wyleczyć. Natomiast jeśli mamy już do czynienia z bardziej zaawansowanym, ja tutaj podam skrajny przykład stopnia zaawansowania T4, czyli najbardziej zaawansowany nowotwór w krtani. Po pierwsze, może być on już tak zaawansowany, że nie pozwala na radykalne leczenie, czyli nie można zaproponować temu pacjentowi leczenia operacyjnego, ponieważ pewne struktury anatomiczne już są objęte procesem nowotworowym i z tego powodu guz jest nieoperacyjny. Ale nawet jeśli jest sytuacja taka, w której możemy podjąć leczenie operacyjnego, to jest to leczenie operacyjne polegające na całkowitym usunięciu krtani. Więc miejmy świadomość tego, że właśnie ten stopień zaawansowania, ten moment, kiedy pacjent się do nas zgłosi, jest niezwykle istotny. Bo jeśli przyjdzie szybko, będzie szybko zdiagnozowany, będzie podjęta decyzja terapeutyczna, to leczenie operacyjne jest nieokaleczające. Jedyną konsekwencją są potem kontrole laryngologiczne oraz ewentualnie zmiana barwy głosu. Natomiast jeśli jest to bardzo zaawansowany nowotwór, to konsekwencją jest usunięcie całego narządu, wyłonienie tracheostomy na szyi, czyli otworu do oddychania już do końca życia, oddzielenie drogi pokarmowej od drogi oddechowej i oczywiście następowa radioterapia, która jest leczeniem długotrwałym. Radioterapia to jest, którą stosujemy w zakresie głowy i szyi, trwa około 7 tygodni. Jest to 7 tygodni codziennych naświetlań w zakładzie radioterapii, także jest to już zupełnie inne leczenie niż w tych wczesnych stadiach. Dlatego jeszcze raz podkreślam. Bardzo istotną rzeczą jest to, by wcześnie zjawiać się na wizytę u onkologa, by się nie bać tej wizyty. Ja wiem, że pacjenci, jak mają iść już do lekarza rodzinnego, to wielu jest bardzo ciężko do tego namówić. A jak do onkologa, to już w ogóle. Jest to bardzo trudne, ale tutaj też jest bardzo ważna rola rodziny, by osoby, które przecież te osoby, które zapadają na nowotwór, często już wiadomo, że ma, rodzina widzi, rozpoznaje te symptomy choroby, widzi, że proces postępuje. Wtedy koniecznie trzeba porozmawiać, przekonać do wizyty u onkologa, by nie było za późno, by po prostu można było jeszcze temu naszemu pacjentowi pomóc.
Nowotwory głowy i szyi, o tym rozmawiamy dziś. Naszym Państwa gościem lekarz medycyny Łukasz Łuczewski. Panie doktorze, zaprosimy też naszych radiosłuchaczy z Państwa pytaniami, z Państwa spostrzeżeniami. Prosimy, by trzymać się i tutaj mieć na względzie, że rozmawiamy o nowotworach głowy i szyi. Jeżeli pytamy, jeżeli chcemy podzielić jakimiś spostrzeżeniami, to niech one dotyczą tego rodzaju problemów, prawda, czy pytań z tym związanych. I nie dlatego, żeby nasz gość był niezorientowany w zdrowiu czy w chorobach pacjenta, ale żeby w tej sprawie zająć się szerzej i byśmy nawet mogli potem skorzystać, gdy taka wiedza się nam kiedyś będzie dla nas przydatną, wejść na stronę internetową Radia Maria czy Telewizji Trwami, odsłuchać czy zobaczyć pierwszą część naszego spotkania, by jak najwięcej wiedzy w tej naszej jednostce programowej, jaką są rozmowy niedokończone, byśmy mogli zawrzeć w temacie nowotworów głowy i szyi. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Ja przepraszam, to znaczy może ja nie chciałam na antenie konkretnie, tak jak tu ksiądz mówił o tej sprawie. Po prostu mam tylko prośbę o audycję w lipcu. Też to chodziło o sprawy neurologiczne, bo mamy tutaj taką pilną sprawę chorego pacjenta i w lipcu był neurolog, który właśnie wybudza ludzi ze śpiączki i ja bym po prostu prosiła o jakiś kontakt.
Mm-hmm.
Tutaj w tym momencie...
To był profesor Jan Talar. Proszę szukać kontaktu do profesora Jana Talara. W tej kwestii nie możemy bezpośrednio udostępniać i tutaj bezpośredniego kontaktu udzielić do profesora. Kolejny telefon, prosimy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam do pana doktora.
Jesteśmy na antenie, prosimy przedstawić się i zabrać głos. Halo? Halo? Proszę wyłączyć radioodbiornik.
Włonia.
Prosimy, pani Barbaro.
Halo?
Pani Barbaro, proszę wyłączyć radioodbiornik.
Barbara z Błonia. Ja do pana doktora. Mam takie dolegliwości. Mam od stycznia, z tym, że wcześniej też. Miałam przewlekłe zapalenie krtani i teraz też mam. I tak, na przykład, takie mam jakieś powikłania, uszy mnie swędzą, tak pod nosem, nos swędzi. I często mam takie duszenie, aż mi łzy idą po prostu z suchym kaszlem. I miałam gastroskopię. Z tym, że mam tu w przełyk, to znaczy tam dalej właśnie ta krtań, mam zapalenie tej krtani i no niby tam dalej też i w żołądku. No z tym, że mnie brali tam z żołądka wycinek, no ale cały czas tutaj ta krtań. Z tym, że i w nosie mam cały czas zapalenie. No to brali i mnie wymaz z nosa i jest gronkowiec złocisty, to znaczy w nosie. Czy może być i w gardle gronkowiec złocisty, czy nie? Chciałam się spytać pana doktora. Halo?
Prosimy pana doktora, a panią prosimy już przejść na odbiór. Dobrze, pani Barbaro?
Dobrze.
Dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Tutaj jeśli chodzi o stany zapalne w obrębie jamy ustnej, jamy nosa czy gardła, to one oczywiście dotyczą schorzeń laryngologicznych. Tutaj te objawy, które pani prezentują, raczej są związane z stanem zapalnym w obrębie błony śluzowej i oczywiście kolonizacją. Myślę nie tylko pewnie gronkowca złocistego, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że błona śluzowa, jamy nosa, gardła, ona nigdy nie jest jałowa. Także tutaj szereg bakterii, które występują w jamie nosa. Można by ich wymieniać bardzo długo. Najważniejsze są objawy. Myślę, że te objawy, które są związane z krtanią, nie mają tutaj związku z tą infekcją, z tym kolonizacją przez bakterie tego gronkowca. Natomiast no, jeśli ten stan zapalny w krtani i w gardle cały czas trwa, no to na pewno pani powinna się zgłosić do laryngologa w rejonie, myślę, by tę sprawę wyjaśnić w tej krtani.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Dodzwoniłam się do Radio Maryja, tak?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy wyłączyć radioodbiornik i przedstawić się i zabrać głos.
Szczęść Boże, mówi słuchaczka z Łodzi. Mam 47 lat. 4 lata temu, wiosną bardzo szybko na mojej szyi urósł guzek, z którego był pobrany wycinek. Okazało się, że to są komórki tarczycy, które znalazły się poza tarczycą. Lekarz zasugerował usunięcie tego guzka. Dwóch innych specjalistów powiedziało, że to są jakieś zmiany skórne i że mało to jest prawdopodobne, że tak się stało, że może igła podczas biopsji przeszła głębiej i zostały pobrane komórki z tarczycy. Ja z tym nic nie zrobiłam. Moja szyja się bardzo dziwnie zmienia. Jakby są takie miejsca, gdzie jakby jakaś tkanka podskórna była powiększona takie po prostu pasami. I to mnie martwi. Nie wiem, co mam zrobić. A po tej biopsji stwierdzono również bardzo w nieznacznym stopniu nadczynność tarczycy. Leczyłam się pół roku i teraz regularnie badam hormony, jest wszystko dobrze, a ten guzek jest widoczny. I moje pytanie jest, czy powinnam to zoperować, czy pozostawić?
Ja podejrzewam, że u pani ta zmiana ma charakter tkanki tarczycowej poza miąższem tarczycy i może to być dodatkowa tkanka tarczycy. Jest to tak zwany płat piramidowy tarczycy. On może lokalizować się w górnej połowie szyi, w linii pośrodkowej trochę, czasem od niej bocznie i wówczas wynik tej biopsji cienkoigłowej wydaje się jakby pasować do tej diagnozy. Natomiast czy należy to operować? No, niezbędne jest poszerzenie diagnostyki. Tutaj konieczne byłoby wykonanie badania USG szyi z pełną oceną tarczycy. Czy rzeczywiście ta tarczyca, czy są tam jakieś zmiany ogniskowe, czy jest jednorodna, czy jest obniżona jej ogenności, czy sonograficzne cechy posiada niedoczynności, nadczynności. Więc tutaj diagnostyka w zakresie tej tarczycy, a także koniecznie zobaczyć, czy zmiana ta, o której pani mówi w postaci tego guza, to rzeczywiście ten płat piramidowy tarczycy. I tutaj ja uważam, że takie postępowanie u pani należałoby zrobić, czyli badanie USG i poszerzenie diagnostyki.
Kolejny telefon, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja dzwonię w sprawie, mąż już otrzymał wycinek, już badanie patomorfologiczne. Po prostu zwęzadła głosowego prawego. I wynik wyszedł laryngitis chronica, dysplazja, planeopithelis, gradus milloris. Co w tym związku właśnie mamy dalej zrobić właśnie? Bo to już jest wynik, prawda?
Tak.
I to już po prostu pani doktor laryngolog mówiła, żebyśmy poczekali. No i tak do końca nie wiemy, co to oznacza.
Mhm. Prosimy o pani imię i o przejście na odbiór.
No, pani Beata.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Laryngitis chronica to przewlekły stan zapalny w krtani, natomiast dysplazja jest to minoris, czyli niewielka dysplazja w zakresie nabłonka. Mamy 3 stopnie dysplazji i jest to jeden ze stanów, które może w konsekwencji, jeśli się rozwija dalej, być prowadzić do choroby nowotworowej. Dysplazja, czyli zmiany, które następują w nabłonku, one rozwijają się stopniowo, aż może ona prowadzić do tak zwanej do raka in situ, czyli przedinwazyjnego. Czyli to jest taki rak złośliwy, który jeszcze nie zdążył przekroczyć błony podstawnej. Czyli jeszcze nie rozsiał się, mówiąc kolokwialnie, prawda? Czyli Dysplazja na pewno jest stanem, który wymaga kontroli laryngologicznej pod tutaj kątem, czy ten proces nie postępuje, czy jest stabilny i jak wygląda też obraz tej krtani. Tu jest niezwykle istotne porównanie z poprzednimi badaniami, także taki pacjent na pewno wymaga kontroli laryngologicznej regularnej.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca i pana doktora. Mam takie zapytanie właśnie. Ja jestem kierowcą właśnie, tirem jeżdżę i często i dużo palę, można powiedzieć. Mam takie pytanie. Często mnie mam takie bóle dziwne w uchu i powiększone mam węzły chłodne tutaj za uszami. Czy to może być spowodowane właśnie tutaj jakimiś zmianami w krtani czy coś takiego?
Może być i pan powinien się skontaktować z lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem rodzinnym. Jeżeli te węzły chłonne są powiększone, są po, powiedzmy, po jednej stronie, są twarde, niebolesne, utrzymują się cały czas, ból promieniuje do ucha, no pali pan papierosy, czy jest pan w grupie ryzyka wystąpienia nowotworu głowy i szyi, to jak najbardziej tak.
Naszym i państwa gościem, lekarz medycyny Łukasz Łuczewski z Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Rozmawiamy o nowotworach głowy i szyi. Bogu Rodzica Rachmaninowa. A my wracamy do tematu. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, Zofia ze Śląska. Ja chciałam tylko krótko zapytać. Dlaczego radioterapia trwa aż 6 tygodni czy 7 tygodni i na czym ona polega? Idę na odbiór.
Dziękuję bardzo. Radioterapia polega na napromienianiu loży po usuniętym guzie lub guza wraz z polami węzłowymi na szyi i polega ona na codziennym podawaniu dawki promieniowania. Tutaj ta dawka standardowo wynosi 2 greje, stąd ponieważ dawka, którą otrzymują nasi chorzy podczas leczenia radykalnego, czyli takiego, w którym mówimy o możliwości pełnego wyleczenia naszych pacjentów, to 70 grejów, to jest dawka maksymalna. Stąd 2 greje dziennie to 35 dni, a napromienianie prowadzimy od poniedziałku do piątku, stąd 7 tygodni.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam do pana doktora z zapytaniem.
Jesteśmy na antenie, proszę przedstawić.
Jesteśmy, pytam już. Panie doktorze, chciałabym, przedstawiam się, Inka z Poznania. Chciałabym się dowiedzieć, według mojego wyniku, który tutaj mam przed sobą, ja tylko panu doktorowi przeczytam i chciałam się dowiedzieć, żeby pan doktor się wypowiedział, czy ja jestem w tym ryzyku, czy powinnam właśnie tam się zgłosić. Więc to jest tak, zniesiona fizjologiczna lordoza szyjna z częściową rotacją lewostronną, nierówności blaszek górnych i dolnych trzonów C4 do C7, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku C4-C7 z zwężeniem przestrzeni międzykręgowych, zwężone otwory międzykręgowe po stronie lewej na poziomach C5, C6, C7, wielopoziomowe uciski na worek oponowy, jednakże bez cech istotnej stenozy kanału kręgowego, guzek szmorla przy blaszce górnej trzonu C4. Taki mam opis od lekarza. Może przejdę na odbiór, dobrze?
Dobrze, dziękujemy.
Ten opis jest to opis badania tomografii komputerowej odcinka szyjnego kręgosłupa i tutaj te dane, które pani przedstawia, no wskazują na to, że problem dotyczy zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie szyjnym, które też mogą dawać dolegliwości bólowe na szyi, promieniujące do kończyny górnej. Natomiast w tym opisie no, brak jakichkolwiek danych na temat tkanek miękkich, szyi, krtani, gardła. Dlatego na podstawie tego opisu tutaj wypowiedzieć się na temat ryzyka wystąpienia nowotworu głowy i szyi nie mogę, ale chciałbym też jeszcze dodać, że wszystkie badania obrazowe są tylko uzupełnieniem. Obraz kliniczny choroby, badanie pacjenta, rozmowa z pacjentem na temat jego dolegliwości. To jest podstawa postawienia diagnozy. Natomiast badanie obrazowe ma tylko nam ukierunkować lub pomóc w postawieniu tej diagnozy. Dlatego badań obrazowych nie leczymy, tylko leczymy pacjenta. Więc na podstawie samego badania obrazowego bez większej ilości danych też z zakresu głowy i szyi diagnozy postawić po prostu nie mogę.
Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać w takiej sprawie. Mam chorobę tarczycę. I miałam robioną biopsję i przeczytam może wynik badania. Płat prawy ma wymiary 21-20-52, płat lewy ma wymiary 32-28-53, ciśnień o grubości 14 mm. W badaniu power Doppler tarczyca wykazuje prawidłowy przepływ krwi. Tarczyca jest nieco hipoglikemiczna. Dolną i środkową część płata lewego oraz części ciśnieni wypełniona ogniskowo wymiar 32 razy 27 razy 41 mm bac w w założeniu, założone z wielu sąsiadujących izohogenicznych niejednorodnych zmian o średnicy do 18 mm. Największe z nich położone są na granicy dolnej części płata i ciśnienie dość jednorodne. Ogniskowo wymiarze 18 razy 11 razy 18 mm. Oraz bocznie od niego drobno o te biolowate ogniskowo wymiarze 18 razy 14 razy 19 w dolnej części płata prawego ognisko o wymiarze 14 razy 9, 14 niejednorodne, izohogeniczne. Tylną część płata zajmują mniejsze, podobne zmiany o średnicy do 5 mm. Nie uwidoczniono powiększonych węzłów chłodnych na szyi. I byłam u pani doktor endokrolog i to jest tylko prawdopodobnie, że operacyjnie. Tymi tabletkami, czy tam jakimiś lekami to się nie wyleczy, czy tylko trzeba operacyjnie?
Tutaj ten opis, który pani przeczytała, jest to opis badania USG tarczycy. Tutaj na wstępie chciałbym zaznaczyć, że dosyć szczegółowo została opisana tarczyca, natomiast węzły chłonne zostały ujęte w jednym zdaniu lakonicznym, że nie uwidoczniono węzłów chłonnych powiększonych na szyi. Dlaczego o tym mówię? Chciałbym podkreślić, że podczas oceny ultrasonograficznej szyi należy ocenić oczywiście tarczycę, bo jest jednym z narządów, które znajdują się na szyi, ale należy ocenić też węzły chłonne, obustronnie stwierdzić, czy są powiększone, też je zmierzyć, czy mają zatokę, czy są obniżone ich ogenności, czy troszkę podwyższone, czy z włóknieniem, czy zaokrąglone, gdzie są dokładnie zlokalizowane, ponieważ na szyi dla naszych pewnie słuchaczy szyja to jest no po prostu jakaś przestrzeń anatomiczna pomiędzy głową a klatką piersiową, ale dla mnie jako chirurga głowy i szyi to ja na szyi obustronnie widzę 7 pól anatomicznych, które powinny być przynajmniej w podstawowym zakresie opisane w takim badaniu USG. Ponadto badanie USG szyi powinno zawierać też opis ślinianek podżuchwowych i przyusznych. I to a propos tylko tego opisu, więc tutaj dla mnie troszkę brakuje informacji na temat pozostałych struktur anatomicznych w zakresie głowy i szyi. Natomiast te opisane zmiany w tarczycy, już teraz przechodzę do odpowiedzi na pani pytanie. Jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia nowotworu, to w tarczycy, to zawsze niepokoją nas takie zmiany, które są pojedyncze, występują, są kuliste, czyli występują po jednej stronie, kuliste, powiększają się, są niejednorodne echogeniczne. To oznacza, że w badaniu USG prezentują się w postaci częściowo ciemnej, częściowo jasnej. W środku mają strukturę bardzo zaburzoną, nie są jednorodne. Tu pani czytała, że u pani te zmiany mają charakter litotorbielowaty, co uspokaja mnie. Poza tym też zmiany, które pani ma opisane, są liczne, co też nie sugeruje, przynajmniej na podstawie tylko tego badania USG, bo tyle na tej tylko podstawie mogę tutaj coś pani podpowiedzieć, nie sugerują procesu złośliwego. Natomiast jeśli chodzi o podjęcie decyzji o leczeniu operacyjnym, taką decyzję podejmuje endokrynolog wraz z chirurgiem. Nie zawsze, a wręcz w większości tarczyca, która jest operowana, nie zawsze jest z powodu choroby nowotworowej. Często operuje się, ponieważ pojawia się wole, czyli bardzo duże powiększenie miąższu tarczycy, które może po prostu przeszkadzać pacjentowi, może prowadzić do zaburzeń hormonalnych. I taką decyzję o leczeniu operacyjnym podejmuje się nie zawsze z powodów onkologicznych.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy.
Halo, ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy przedstawić się.
Ania z Gdańska. Prosimy. Ja mam do pana doktora takie pytanie. Chwileczkę już ojej, nie mogę wyłączyć, bo to tak z radia słucham, z telefonu słucham radia. No. Ja mam takie pytanie. W gardle pojawiały mi się w tych dołach powietrznych, takich w dzieciństwie anginach, w tych dołach takie koreczki, to się niby nazywa. Ale te przyjemne, czasami otuszę je. Mają nieprzyjemny zapach i to już właściwie bardzo długo. Trudno jest z tym walczyć, bo jakieś takie pukania gardła nic nie pomagają, ponieważ to jest usadowione głęboko. Halo?
Tak, tak. Ja usłyszałem tylko połowę pani pytania, ale rozumiem, że chodzi o przewlekły stan zapalny w obrębie migdałków, tak?
Tak, tak. To znaczy, ja nie wiem, czy to jest stan zapalny, ponieważ mnie gardło nie boli. Jeżeli to się naciśnie, bo już znalazłam taki sposób, że po prostu mam taką, takie miszadełko z kulką na więc bardzo łagodne, że nie uszkadzam sobie migdała. Jak to przycisnę, to się wydobywa. Pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu, taki bardzo starszy pan profesor, doktor laryngolog zrobił mi coś takiego w rodzaju płukania tych kanalików, więc gdzieś tam z jakąś taką tępą igłą przez strzykawkę dostał się do tych kanalików, tam jak gdyby się wkuł, z tym, że to było tępe, i to wszystko wyleciało, przepłukał i na długi, długi czas miałam spokój. Ale później pytałam wszystkich możliwych laryngologów, niestety żaden nie był w stanie mi tego po prostu zrobić. No i borykam się z tym dalej. Czytałam dużo pytań na ten temat w internecie. To właśnie nie ma na to jak gdyby sposobu. Więc to pytanie do pana doktora, czy jest to jakaś historia żeby tego uniknąć, żeby z tym walczyć.
Dziękujemy.
Ja bym odpowiedział na to pytanie tak, jeśli u pani występują okresowo jednak stany zapalne tego gardła, no bo jednak mamy do czynienia z jakimiś szczopami ropnymi w obrębie migdałków, to należy rozważyć tonsilektomię obustronną. Jeśli te stany zapalne się powtarzają i kilkakrotnie w ciągu roku, i wówczas taką tonsilektomię można wykonać rutynowo, jakby w szpitalu na oddziale laryngologicznym. Oczywiście jeśli te stany zapalne, ostre stany zapalne u pani się nie pojawiają, no to ja bym spróbował leczenia antybiotykiem tych zmian, ewentualnie po prostu kontrole laryngologiczne.
Drodzy Państwo, dziś u nas w radiu lekarz medycyny Łukasz Łuczewski z Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Ostatnie telefony, drodzy Państwo, sami Państwo to definiują. Tyczą się spraw, z którymi udajemy się do laryngologa, bądź są Państwo pod opieką endokrynologa. I nie wiem, no chyba tak w naszej naturze jest, albo doszło do takiego braku zaufania względem lekarzy, nad czym należy boleć, że za wszelką cenę szukamy potwierdzenia, czy nasz lekarz dobrze nam radzi, czy nasz lekarz dobrze nas prowadzi. I tutaj mając gościa w studiu, który jest lekarzem, no w niektórych telefonach próbujemy jakby podważyć wiarygodność tego lekarza, który nas prowadzi. No ja osobiście nie chciałbym jakoś tak promować takich postaw. Nie dlatego, że rozmawiam tu z lekarzem w naszym studiu, tylko że to do niczego dobrego nas nie poprowadzi. Dlatego, że sami Państwo wiecie i prowadzicie wywiad środowiskowy, który lekarz jest dobry, a który jest niedobry, mówiąc już tak bardzo prosto, i który jest specjalistą w danej dziedzinie. I większość z naszych lekarzy to są lekarze oddani, specjaliści, którzy chcą nam służyć, mimo tego systemu, który jest taki, jaki jest. I nie dyskusja u nas teraz nad systemem, ale w tym systemie zarówno lekarze, jak i my pacjenci musimy sobie radzić i wzajemnie troszczyć się o zdrowie. Ta audycja niech temu służy. Oczekujemy wciąż na Państwa pytania, Państwa kwestie, które tyczą się pytań związanych z tym, czy te zmiany, które zachodzą w Państwa gardle, w jamie ustnej, w jamie nosowej, czy gdzieś na szyi, i one są takie, a nie inne, i czy z tym należy się udać do lekarza, i na czym polega leczenie, żebyśmy, tak jak prosiliśmy, umieli wykorzystać ten czas i pewien dział, a ten dział nazywamy nowotwory głowy i szyi, w tym wymiarze, który jest możliwym, a są to 2 godziny rozmowy, mogli zamknąć, a nie potraktować wszystkie inne po łebkach, jak to często mówimy. Zapraszam Państwa do takiej dyskusji.
Thank you. szum fal. To się zbliża, to leci gdzieś w dal. Znajdujemy w nim echo dawnych dni, piękne chwile sprzed wielu już lat. Złote liście w parku spadają wprost pod nogi.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Krakowa. Ja serdecznie pozdrawiam pana doktora i bardzo ojca dziękuję. Prowadzącego. I mam taką prośbę, zapytanie, bo mój tato zmarł na raka. Tam już były ogólne przerzuty. Ponieważ ja jestem w grupie podwyższonego ryzyka, słyszałam, że są takie badania, które wskazują, czy ja jestem zagrożona. No, lekarze na to tak wzruszają ramionami, po prostu. Ja jestem po operacji tarczycy, po usunięciu tarczycy. No i też właśnie robię raz do roku, nie wiem, czy to jest wystarczające, robię badanie krwi TSH, ale nie robię USG, ani prześwietlenia. Nie wiem, czy powinnam jeszcze to robić. Bardzo proszę o odpowiedź i serdecznie dziękuję. I dziękuję za obecność pana profesora w studio. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Pozdrawiam.
Ja tylko dla sprostowania, nie jestem profesorem, jestem tylko lekarzem. Ja proponował pani, by... Znaczy tak, dla grupy nowotworów głowy i szyi nie ma jednego cudownego markera czy jakiegoś elementu, który oznaczymy i dowiemy się, że jesteśmy chorzy na nowotwór głowy i szyi. Tutaj najważniejszy jest wywiad, rozmowa z pacjentem i badanie laryngologiczne poszerzone o badanie endoskopowe. I tutaj jeśli ma pani jakiś niepokój w tym zakresie, to tylko i wyłącznie tą stronę poprzez wizytę u laryngologa, chirurga głowy i szyi może pani te swoje swój niepokój tutaj uspokoić. Natomiast jeśli chodzi o badania po strumektomii, po usunięciu tarczycy, no to pacjenci wymagają wówczas kontroli endokrynologicznej, tak jak pani mówiła, oznaczenia TSH, codziennej suplementacji oczywiście z hormonów tarczycy w postaci tabletek jeden raz dziennie rano na czczo i myślę raz na rok też badania ultrasonograficznego szyi, jeśli rozpoznanie było u pani wole guzowate pooperacyjnie, to myślę, że to jest wystarczające w tym zakresie.
Kolejny telefon, Radio Maryja, prosimy.
Wieczór.
Dobry wieczór.
Błędnie pochwalony.
Na wieki wiekowanym, teraz i zawsze.
Ja do pana doktora.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór. Halo.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, ja z takim zapytaniem. Ja znalazłam się na oddziale wewnętrznym hipertensjologii. Ja dzwonię z Gdańska. I z taką z silną biegunką. I między innymi w badaniach stwierdzono mi, że mam tyroksynę wolną FT4 22,98 i lekarz powiedział, że u mnie niedoczynność, bo w ogóle stwierdzono u mnie niedoczynność przy PECie. I ta niedoczynność tarczycy przekształciła się w immunologiczną, nie wiem, czy dobrze mówię, w immunologiczną nadczynność. I ja się w dalszym ciągu bardzo źle czuję, a w ogóle to jestem po operacji jelitowej nowotworowej i mam bardzo duży problem. Nie mogę się dostać do lekarza, bo nie wiem, co dalej, co ja mam dalej robić z tym. Ja mam właśnie takie trudności w przełykaniu, boli mi gardło po lewej stronie i boli mi też aż w ucho mi tam, jak przełykam, nie? I to mi to, jak usłyszałam, to mi zaniepokoiło, próbowałam się dodzwonić. Co mi pan doktor radzi? Ja dostaję ten to lekarstwo.
Dobrze, proszę pani.
Na tarczycę.
Na tarczycę lekarstwo, tak? Czy to jest lekarstwo na to? Także, no spróbujmy, panie doktorze.
No ja bym pani na pewno polecał w pierwszym etapie kontrolę endokrynologa, bo objawy, na które pani tutaj, które u pani wystąpiły w postaci biegunki, podwyższenia FT3, FT4, czyli to są bezpośrednio hormony tarczycy, no, które są podwyższone, wskazują na nadczynność tarczycy. I ta czynność na pewno wymaga ustabilizowania w tak zwanej eutyreozie, czyli w fizjologii jakby tarczycy, czyli w takiej sytuacji, kiedy te hormony są wyrównane, wtedy też objawy z zakresu innych narządów czy biegunki powinny się ustabilizować na normalnym poziomie i tutaj myślę, że najpierw bym wyjaśnił tę sprawę. To była moja odpowiedź na to pytanie.
Prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu i Panu doktorowi. Ja nie słucham audycji od początku. Nie wiem, czy pan doktor wymieniał czynniki sprzyjające powstawaniu omawianych chorób. No niektórych można się domyślić, że prawda, przebywanie w środowisku, dużym zapyleniu, picie gorących napojów, papierosy, ale mnie interesuje na przykład coś takiego, czy korzystanie częste z komórki i w ogóle, gdyby pan doktor mógł rozszerzyć listę czynników ryzyka. To wszystko. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrze, czyli czynniki ryzyka. Na pewno czynnikiem ryzyka występowania nowotworów głowy i szyi, o której dzisiaj mówimy, jest palenie papierosów i spożywanie alkoholu. I tutaj też chciałbym podkreślić, że palenie i picie jednocześnie to nie sumowanie tych czynników ryzyka, tylko ich zwielokrotnianie. Także jest to bardzo istotne, tak? Bo mamy do czynienia tutaj powiedzmy z pięciokrotnie większym ryzykiem wystąpienia u nowotworu głowy niż u osoby, która nadużywa alkoholu, ale tyle samokrotnie większym ryzykiem wystąpienia nowotworu głowy niż u osoby, która pali papierosy, ale jeśli ta osoba robi jedno i drugie jednocześnie, co w pewnych pewnie okolicznościach sprzyja, to ryzyko wystąpienia nowotworów nie wynosi 10 razy, tylko 30 razy. Także tutaj jest to bardzo ważna sprawa. Poza tym infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego. My tutaj uważamy, że odpowiada ona za zwiększenie zachorowalności na raka głowy i szyi wśród populacji młodych dorosłych, czyli osób, które są w wieku do 40 roku życia. My wiążemy infekcję tym wirusem HPV z zachowaniami seksualnymi. Poza tym higiena jamy ustnej. Należy zwrócić uwagę na to, że stan uzębienia jamy ustnej też może mieć wpływ na proces onkologiczny w obrębie jamy ustnej. Czyli permanentne drażnienie, stan zapalny jakiegoś zęba. Każdy z Państwa, każdy z nas może zrobić sobie rachunek sumienia, jak często chodzi do dentysty. Te wizyty są konieczne, ponieważ właśnie to drażnienie może być też czynnikiem sprzyjającym powstawaniu nowotworu głowy i szyi. Także tutaj, jeśli chodzi o czynniki ryzyka, to te najważniejsze.
Kolejny. A o kwestiach telefonu komórkowego
już rozmawialiśmy.
Rozmawialiśmy, że dobrze telefon komórkowy mieć.
No ale nie da się bez komórki niestety żyć. Najlepiej jak najdalej od głowy ją trzymać.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Janina z Krakowa.
Prosimy.
Proszę ojca, mogę rozmawiać z panem doktorem?
Tak, jest pan doktor w naszym
studiu.
Panie doktorze, 20 lat temu, w 1994 roku, operowaną miałam tarczycę. Miałam w zasadzie wszystko wycięte, zostały tylko takie małe kikuty. I teraz po 20 latach zrobiłam ponownie USG i biopsję i okazało się, że mam nawrót tych guzów. Jeden jest 11 na 12 mm, drugi 10 na 6. Nie wiem, tam w nawiasie pisze print, to nie wiem, co to znaczy. No i teraz mam pytanie takie, jeśli te guzy dalej będą się rozmnażały czy rosły, to czy robi się ponowną operację, czy się nie robi, czy zostawia się po prostu taki stan?
W pani przypadku te zmiany, to kolejny raz mamy do czynienia oczywiście z opisem badania USG. Te zmiany są to zmiany niewielkie, mające kilkanaście milimetrów. Musimy sobie też zdawać sprawę, że tkanka, nie zawsze ta operacja w zakresie tarczycy pozwala nam na usunięcie w całości miąższu tarczycy. Czasami trochę tej tkanki, bardzo niewielka ilość, ale jednak pozostaje. Poza tym na tylnym brzegu tarczycy znajdują się przytarczyce, także też te struktury zawsze w trakcie leczenia operacyjnego staramy się oszczędzić. I teraz jeszcze do pytania pani chciałbym wrócić odnośnie reoperacji w zakresie tarczycy. Jeśli nie jest ona konieczna, to myślę, że należałoby polecić jednak regularne kontrole. Dlaczego? Dlatego, że każde wejście z leczeniem operacyjnym na szyję, czy jest to tarczyca, czy jest to szyja, czy jest to ślinianka, czy jama ustna, jest obarczone dużo większym ryzykiem powikłań. Dla przykładu, jeśli chodzi o operację tarczycy, w trakcie reoperacji może dojść do uszkodzenia nerwu krtaniowego stecznego. Jest to nerw, który odpowiada za ruchomość jednej połowy krtani i ryzyko uszkodzenia go podczas takiej reoperacji jest dużo większe niż podczas pierwszego leczenia operacyjnego. Stąd też jest wniosek taki, że ten pierwszy moment, kiedy lekarz, chirurg podejmuje się leczenia operacyjnego, jest niezwykle istotny, bo to jest właśnie ten moment i tutaj może wrócimy dzięki temu trochę też do onkologii głowy i szyi, do naszych nowotworów, o których dzisiaj mieliśmy rozmawiać. Stąd też ta decyzja, czy to postępowanie chirurgiczne właśnie za pierwszym razem, to czy uda się nam zoperować guz w zakresie zdrowych tkanek, czyli z odpowiednim marginesem, czyli usunąć go w całości wraz ze zdrową tkanką, która go otacza, jest kluczową sprawą dla pacjenta. I stąd to leczenie operacyjne, to pierwsze leczenie operacyjne jest najważniejsze i ono w dużej mierze decyduje o tym, jak potem będzie przebiegał proces i jakie będzie rokowanie u tego pacjenta.
Czy znasz morza brzeg bez poszumu fal? Czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać szum fal, twoje łzy, mój płacz, żal nic tu nie pomoże, łzy twoje i mój płacz, nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma.
Szczepanik, żółte kalendarze. Naszym gościem lekarz medycyny Łukasz Łuczewski z Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. A nasz temat to nowotwory głowy i szyi. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Wojtek z Białegostoku. Ja tak się mam pytanie do pana doktora, w sumie to w imieniu mego ojca, bo lekceważy, pójście do lekarza, a ma tutaj przy oku taką otwartą ranę, nawet nie wiem, to czasami krzepnie, czasami to jest cały czas skrócenie i od strony wewnętrznej oka, tutaj przy nosie, gdzie się ropa zbiera zawsze, tak bardziej na nosie, nie, tak pod okiem i to jest akurat... On to smaruje czymś, nie wiem, jakimiś kremami, lekceważy pójścia do lekarza i to już ma około 3-4 lat, nie? Cały czas i to się nie zmniejsza. Tylko nawet i czasami się powiększa, nie? I mam takie pytanie właśnie, co to może być i czy powinien pójść, udać się do właśnie do specjalisty. Dziękuję, przychodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Panu Bogu.
Absolutnie proszę namówić ojca do tego, by poszedł do lekarza. To obraz kliniczny, który pan tutaj był łaskaw przedstawić, może sugerować raka skóry zlokalizowanego przy kącie przyśrodkowym oka i tutaj jest to sprawa absolutnie do onkologa głowy i szyi. Także tutaj to jest też bardzo istotne, o czym wcześniej mówiliśmy, o tym wsparciu emocjonalnym rodziny, o tym, by właśnie o roli bliskich takiej osoby w tym, by namówić ją do pójścia do onkologa głowy i szyi, o tym, by zwróciły właśnie uwagę na objawy, na pierwsze objawy choroby nowotworowej. I no tutaj pana rola jest bardzo istotna, by my ojca po prostu przekonać do tej wizyty. Także absolutnie tak.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tu mam do Krystyna z Bydgoszczy. Ja tu mam taką sprawę, bo ja byłam na badaniu gastroskopii w 2007 roku i w dolnej części przełyku zmiany o typie oesophagis. A według Los Angeles. A tak wszystko w porządku. W żołądku treść podbawiona żółciowłoda, śluwa żluzlowa bez zmian, odźwiernik drożny i dwunastnica bez zmian. I teraz pan doktor mi zapisał helicyt. I teraz od tego czasu, czy nie mam kontaktu już z tym doktorem, bo to było w szpitalu, to badanie, czy ja mam teraz te ciągle brać te tabletki, bo teraz nie jestem pewna, bo od czasu do czasu biorę, ale nic się tam nie dzieje specjalnego. Chciałabym się zapytać, czy nadal te tabletki brać.
Dziękujemy. Prosimy przejść na odbiór. Prosimy, panie doktorze.
Znaczy tutaj z tego, co zrozumiałem, pani ma stan zapalny dolnego odcinka przełyku. W skali Los Angeles jest taka skala rzeczywiście, która definiuje nam stopień tego zapalenia w obrębie przełyku. I leczenie, które zostało zastosowane, no jest leczeniem na ten stan zapalny. Jak myślę, że skoro 7 lat temu było już wykonane to badanie i przez ten jednak długi okres panią nic nie niepokoiło, to powinna wystarczyć kontrola u tego lekarza, u którego się pani wówczas leczyła. I zapewne był to jakiś gastroenterolog, ale na pewno nie jest to problem onkologiczny w zakresie głowy i szyi. Tutaj mogę panią na pewno uspokoić.
Kolejny telefon, prosimy. Halo. Prosimy, Radio Maryja. Prosimy wcześniej wyłączać radioodbiorniki. Prosimy. Jesteśmy, proszę pani, wyłączyć radioodbiornik.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Prosimy. No, widzi pani. Z uśmiechem na twarzy, obydwoje się uśmiechamy. I pani, ja, ponieważ no nie sposób rozmawiać, gdy podwójnie słyszy pani w radioodbiorniku i w telefonie te same prośby z lekkim opóźnieniem, bo tak funkcjonuje komunikacja między telefonującym, radiosłuchaczem, a radiem. Prosimy, halo?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Bydgoszczy. Ja miałam rezonans robiony teraz wiosną głowy i szyi. Nie będę mówiła o tych zmianach już takich tam szyjnych. I chciałam tylko spytać o taki punkt w obu półkulach mózgu, głównie w okolicach podkorowych. Widocznych jest kilka ognisk hiperintensywnych w obrazach T2WI i FLER wielkości do 4 mm. Co to są takie zmiany hiperintensywne właśnie? Co to oznacza?
Znaczy to pytanie no, nie dotyczy onkologii głowy i szyi. Myślę, że pani powinna z wynikiem tego rezonansu skontaktować się z neurologiem i z nim omówić sobie po prostu ten wynik. I tutaj ja bym tak widział to w pani przypadku. Natomiast no, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, że nowotwory głowy i szyi to ta grupa nowotworów, która dotyczy jam nosa, podstawy czaszki oraz wszystkich struktur, można powiedzieć, aż do podstawy szyi, ale nie są to zmiany zlokalizowane w mózgowiu. Natomiast w pani przypadku myślę, że ponieważ są to liczne zmiany, myślę, że ze spokojem proszę się udać do neurologa na konsultację z tym wynikiem.
Prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry niech wieczór.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Anna z Savoy. I chciałabym się... Mogę już mówić?
Jesteśmy na antenie.
Tak. Bardzo bym prosiła o taką odpowiedź. Moja córka miała ropne zapalenie gardła. I teraz 3 tygodnie już ma takie guzy od ucha w dół, takie twarde guzy po prawej stronie, to znaczy niżej ucha.
Przepraszam, ja nie zrozumiałem. Czy mógłbym prosić o powtórzenie?
Miała zapalenie gardła ropne, takie czopy córka. Tak. I chciałabym, to znaczy po tym zapaleniu, czy jakby to nazwać, po tych ropnych, ma do dzisiejszego dnia przez 2 tygodnie czy 3 takie twarde guzy tu jakby...
Ale gdzie miała
pod
te guzy?
Pod uchem tu na szyi.
Aha, już rozumiem, dobrze.
No, co by to mogło być? Bo mnie to niepokoi, ona zażyła antybiotyki i po prostu no nie... Bolesne to jest w ucisku po prostu.
Bolesne.
Że nie ma poprawy.
Ale jest po jednej i po drugiej stronie.
Nie, po jednej. Po prawej stronie pod uchem. Takie guzy tu twarde ma. No po prostu. No od ucha aż tutaj po barkę, że tak powiem. Taki pasek. Takie ma twarde.
Dziękujemy. Prosimy, panie doktorze.
Jeśli mamy do czynienia z ostrym stanem zapalnym migdałków, gardła, to wówczas często u pacjentów pojawia się również limfadenopatia szyjna, czyli po prostu powiększenie reaktywne na skutek stanu zapalnego w obrębie gardła, węzłów chłonnych. I najprawdopodobniej u pani córki właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli był stan zapalny gardła, na skutek tego powiększyły się węzły chłonne, zastosowano antybiotykoterapię. Tutaj ten stan zapalny się został ograniczony lub całkowicie się wyciszył. Natomiast te węzły chłonne powinny się stopniowo zmniejszać. Natomiast w pewnym zakresie węzły chłonne po wielu infekcjach pozostają nam na szyi właściwie na zawsze. Też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jeżeli mamy do czynienia ze stanem zapalnym, to w obrębie węzła chłonnego następuje przebudowa. On najpierw się powiększa, pęcznieje, potem robi się troszkę mniejszy, włóknieje, następuje w obrębie tego węzła i w obrębie jego torebki, w związku z czym on też nie zniknie. Tak? Jeśli takie infekcje się powtarzają, to takie węzły chłonne też w konsekwencji tych powtarzających się infekcji mogą się utrzymywać.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy jesteśmy już na antenie?
Jesteśmy.
Tutaj mówi Agnieszka z Granowa spod Poznania. Ja może bez jakichś konkretnych pytań, tylko chciałam pozdrowić pana doktora Łuczewskiego.
Moja koleżanka z grupy, tak?
Tak, właśnie, tak Agnieszka się zastanawiałam, czy pan doktor
dobry,
mnie pozna.
Dobry pani doktor.
Słucham, oglądałam audycję w telewizji Trwam, teraz słucham w Radio Maryja. Chciałabym przede wszystkim za tą audycję podziękować radiu i telewizji, a także panu doktorowi, pogratulować również pasji zacięcia. I ewentualnie pozdrowić serdecznie również, życzyć sukcesów na polu zawodowym, rodzinnym i zapytać ewentualnie, czy w klinice również leczone są dzieci. Czy to podlega pod onkologię dziecięcą, czy w klinice również są przypadki nowotworów głowy i szyi dzieci.
Bardzo dziękuję za ten bardzo miły głos, bo to pani doktor, koleżanka ode mnie z grupy studenckiej. I odpowiadam, w naszej klinice chirurgii głowy i szyi ona jest dedykowana dla osób dorosłych, ale oczywiście jeśli są takie przypadki, w których no, nasza pomoc jest niezbędna, to również młodsze, kilkunastoletnie osoby są pod naszą opieką. Natomiast no, największa grupa nowotworów w zakresie, znaczy wieku dziecięcego, jednak nie dotyczy nowotworów głowy i szyi, a oczywiście są to nowotwory środkowego układu nerwowego, czy też białaczki, i to tym leczeniem zajmują się onkolodzy dziecięcy.
Prosimy, Radio Maryja, halo? Halo? Prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym z zapytaniem do pana doktora.
Prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam ból małżowiny, który niekiedy, i to przeważnie w nocy się pojawia, budzi mnie po prostu. Tak silny jest zewnętrzna część ucha. Od czasu do czasu, to nie jest ciągle, ale od czasu do czasu. Czym to można wytłumaczyć, panie doktorze?
Przyczyn bólu ucha może być bardzo wiele. Może być jakiś stan zapalny, może być włoszczyna w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Myślę, że żeby odpowiedzieć na pani pytanie, tak naprawdę wymagałoby to oceny laryngologicznej, to ucho, ale nie wykluczałbym też takich no najbardziej jakby prozaicznych przyczyn, jak właśnie czobos włoszczynowy, który jest dosyć częstą dolegliwością laryngologiczną, ale też łatwą, by pomóc temu pacjentowi, także no, badanie laryngologiczne i wówczas decyzja.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alicja z Chełma. Panie doktorze, mam takie pytanie. Miałam w 2011 roku wykonane badanie w szpitalu. Tam występowała ostra niewydolność krążenia kręgowo-podstawowego. I przy okazji tego pobytu zrobiono mi CT głowy i przeczytam fragment. W prawej półkuli móżdżku spory obszar wielkości 5x3 o niskiej gęstości, w większości płynowy, najprawdopodobniej po przebytym procesie niedokrwiennym. Podwórzny tłuszczak wielkości 13x3 mm pod namiotem móżdżku po prawej stronie. Układ komorowy umiarkowanej szerokości, symetryczny. Mam pytanie. Ta dzisiejsza audycja po prostu skłoniła mnie, żebym odnalazła to badanie. Czy powinnam coś z tym robić dalej? Czy gdzieś się uda skonsultować? Czy należy się niepokoić, czy to tak pozostawić?
Tutaj mamy kolejny głos naszej słuchaczki, ale jednak niezwiązany znowu z nowotworami głowy i szyi. Tutaj opisywane zmiany w tym badaniu obrazowym dotyczą zmian po jakimś incydencie niedokrwiennym w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. I tutaj opieka neurologa jest tym tą najbardziej właściwą, pod jaką powinna pani jaką powinna być pani objęta. I myślę, że to jest moja odpowiedź.
Panie doktorze, drodzy państwo, to takie pytanie natury ogólnej do pana doktora, ponieważ kilka telefonów naszych radiosłuchaczy było telefonami, że sięgamy po badania, które kiedyś odbyliśmy i nagle zastanawiamy się, czy aby to nie jest sprawa dla onkologa. No ale przecież te badania robiliśmy i nie robiliśmy ich na Księżycu, tylko robiliśmy je w konkretnym punkcie medycznym, nazwę to tak, czy punkcie służby zdrowia, i te badania były robione pod kontrolą lekarza. Oczywiście. Czy jest możliwe, że lekarz zbagatelizowałby jakąś sprawę, nas o niej nie poinformował, gdyby ona była sprawą zagrażającą naszemu życiu czy zdrowiu?
Ja taką sytuację wykluczam. Natomiast mogę powiedzieć, że wyniki badań obrazowych są tylko jakąś wskazówką dla nas w postawieniu diagnozy. Jeszcze raz podkreślam, wyniki badań to nie jest... My nie leczymy wyników. My leczymy pacjenta. Jeśli ktoś ma jakieś badanie obrazowe, to ono tylko nam sugeruje jakiś proces. Najważniejsze jest to, czy państwo macie jakieś objawy, czy się dobrze czujecie, jaki jest stan ogólny, czy w zakresie właśnie tych nowotworów głowy i szyi występują te objawy, czy też nie. Wszystkie badania dodatkowe, czy badania obrazowe, czy badania krwi, one są tylko uzupełnieniem. Wywiad, objawy, badanie przedmiotowe. To jest podstawa w postawieniu diagnozy, więc jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że zrobiliśmy jakieś badanie wiele lat temu, w ciągu tego czasu nie mieliśmy żadnych objawów w ogóle choroby. Spokojnie sobie funkcjonujemy. Nie mamy teraz, czujemy się dobrze. Nasz stan ogólny też jest dobry. To musimy pamiętać, że to sugeruje, że nasz dobrostan czujemy się dobrze, jesteśmy zdrowi, można powiedzieć. Prawda? Ja nie twierdzę, że nie należy się badać, bo oczywiście, że należy. Natomiast też badania obrazowe mają swój czas aktualności. Tak, jeśli powiedzmy interpretujemy badanie sprzed 7 lat, badanie obrazowe, tak jak przed chwilą się tym zajmowaliśmy i słyszymy, że pani miała jakieś problemy poudarowe, tak, że są tam jakieś zmiany opisywane i w tym czasie się nic nie działo. Nowotwór głowy i szyi nie rozwija się 7 lat, prawda? A poza tym w tym badaniu w ogóle nie było wzmianki na ten temat. Nie ma pani objawów, czuje się dobrze. Także myślę, że w tym wszystkim też rozsądek, rozwaga i podejmowanie właśnie decyzji nie na podstawie badań, tylko objawów, wywiadu i badania.
Dziś rozmawiamy o nowotworach głowy i szyi. Został podjęty program profilaktyki nowotworowej głowy i szyi. To z racji, że coraz więcej osób ma problemy, coraz więcej jest zachorowań na nowotwory głowy i szyi. Rozmawialiśmy o podstawowych przyczynach czy objawach, które nas powinny zaniepokoić. I chociaż w pierwszej części wydawało mi się to niemożliwe, nawet z takim uśmiechem na twarzy, mówiłem, że ktoś może mieć w jamie ustnej wtedy otwarte rany przez jakiś dłuższy czas. Wydawało mi się, że to się nie może zdarzyć. Ja w czasie tych rozmów w drugiej części otworzyłem oczy, jeżeli tato jednego z naszych słuchaczy jest tak uparty, że jakimiś maściami się nagle leczy, a ma coś, co powinno już dawno zaniepokoić. Chodzi tutaj o te rany pod okiem. To jednak przekonuje się, że nie wszyscy podchodzimy do zdrowia w sposób odpowiedzialny i nie bardzo jesteśmy poważni w tym, co jest objawem niewłaściwego funkcjonowania naszego organizmu, a medycyna bądź co bądź rozwija się na tyle szybko i wystarczająco, że przynajmniej może stwierdzić, wykluczyć coś, czy to jest nowotworem, czy nie jest, czy jest to sprawa błaha, czy też nie. Ja jeszcze dopytam o jedną rzecz, a mianowicie wspomniał pan doktor o pewnych zmianach skórnych. Jakie zmiany na skórze głowy, na skórze tutaj twarzy, szyi, oprócz tych guzów szyi, na szyi, o których mówiliśmy, czy otwartych jamach, ranach w jamie ustnej, powinny nas zaniepokoić?
Na pewno niegojące się owrzodzenia, krwawiące, o nierównych brzegach, otwarte rany, wiele tutaj, tak jak ojciec przed chwilą wspomniał, nasz słuchacz właśnie mówił o otwartej ranie przez wiele lat, która się nie goi. To są właśnie te najbardziej niebezpieczne zmiany skórne, które powinny nas zaniepokoić i z którymi powinniśmy się jak najszybciej zgłosić do lekarza, chirurga głowy i szyi. To są właśnie te zmiany.
A te objawy, pan doktor skontroluje moją wiedzę.
Bardzo proszę.
Ja mogę potem religijną skontrolować. Jeżeli chodzi o nowotwory głowy i szyi, to gdy mamy chrypkę nieinfekcyjną, nie w wyniku jakiegoś przeziębienia, trwającą 3 tygodnie, to jest to alarm, by udać się do onkologa. Jeżeli mamy rany w jamie ustnej otwarte, okazuje się też na zewnątrz, czyli na twarzy, na głowie, gdzieś na szyi, i które się powiększają, są to rany otwarte, nie gojące się, to też sygnał, by udać się do onkologa. Gdy mamy trudności w przełykaniu i te trudności powiększają się i to przełykanie jest utrudnione i ten ból promieniuje do ucha, czy może promieniować do ucha, to wtedy...
To jest jedna z możliwości.
Jedna z możliwości, to wtedy należy iść do onkologa. Guz na szyi, który jest twardy.
Jakikolwiek właściwie guz na szyi, bo to już ja podawałem dane kliniczne.
Bolący czy niebolący, bo tego...
Zawsze nas bardziej onkologicznie niepokoją te zmiany, które są palpacyjnie niebolesne.
A, rozumiem.
I bo też bolesne sugerują jednak ostry proces zapalny.
I rozumiem, że i to pamiętam, 3 tygodnie taki guz, jeżeli jest, to już jest bardzo niebezpieczne. I trudności w oddychaniu przez nos i krwawienie, to może być początek nowotworu w jednej z komór nosowych. Dziękuję za przybycie do studia, na zakończenie tych naszych rozmów. Wiem, że małżonka pierwszą część oceniła pozytywnie, teraz słucha, więc zapewne będzie chciał ją pan pozdrowić. I
tak,
kogo
bardzo
jeszcze?
Serdecznie pozdrawiam żonę oraz całą moich synków, no i całą rodzinę. Ale oczywiście też cały zespół mojej kliniki chirurgii głowy i szyi, kierownika kliniki pana profesora Golusińskiego oraz zespół Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Jeszcze jedno takie wspomnienie i przypomnienie, że teraz w sprawach onkologicznych, w sprawach tyczących zdrowia, życia, już w medycynie mówimy o interdyscyplinarności, że jeden znawca, onkolog, nie podejmuje decyzji sam, tylko podejmuje tę decyzję w całym zespole interdyscyplinarnym.
Tak jest.
Dziękuję. Jeszcze raz przypomnę, lekarz medycyny Łukasz Łuczewski z kliniki chirurgii głowy, szyi, onkologii laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, naszym i państwa gościem.
Dziękuję.
Dziękuję. Z panem Bogiem.